Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Małgorzata Prokop-Paczkowska z partii Wiosna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed wyborami do Europarlamentu broniliście się, jak mogliście, przed skojarzeniem Wiosny z SLD. Co zmieniło się w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że dzisiaj już możecie wejść w koalicję?
Myślę, że we wszystkich naszych ugrupowaniach wiele się zmieniło. Widzimy, że PiS rośnie w siłę swoimi transferami, przekonuje, tak powiem w cudzysłowie, troszkę Polaków do siebie bardzo mocno. Jest zagrożenie większością konstytucyjną, więc wszystkie ręce na pokład, wszystkie animozje trzeba odłożyć i walczyć wspólnym frontem. Dlatego nasi szefowie wybaczyli sobie wszystkie błędy, wszystkie złe słowa. U nas tu na poziomie wojewódzkim nic takiego się nie działo, więc mamy łatwiejszy start i myślę, że będzie większe spektrum oddziaływania. Wyborcy będą mieli większą grupę kandydatów, kandydatek do wyboru z trzech różnych ugrupowań i na pewno znajdą tę właściwą, na którą będą chcieli oddać głos.
Skoro zaczęliśmy przypominając o eurowyborach, to ja zapytam, czy Robert Biedroń zrzeknie się mandatu w Europarlamencie?
Wszystko się zmienia w polityce. Robert Biedroń deklarował, że jak będzie kandydował do Sejmu Krajowego, to z automatu, gdy się dostanie, ten jego mandat wygaśnie. Teraz mamy układ koalicyjny i Robert Biedroń, i Adrian Zandberg, i Włodzimierz Czarzasty pracują nad tym, jak to będzie wyglądało, kto będzie miał jedynki. W Warszawie jedynka jest tylko jedna. Może Robert Biedroń ustąpi któremuś kolegów.
Ale biorąc pod uwagę to, że przyjął stanowisko szefa Komisji do Spraw Praw Kobiet i Równouprawnienia, które ma objąć w drugiej połowie kadencji w Europarlamencie, chyba nie widzę tutaj możliwości powrotu do Warszawy.
Zobaczymy. Naprawdę. Musimy trochę poczekać. To się szybko wydarzy i dowiemy się, jak to będzie. Kto wystartuje, kto nie wystartuje, kto będzie wspierał, kto będzie pracował, ale bez startu.
To jeszcze chwila o lewicowej koalicji. Do eurowyborów ruszaliście z hasłem nowa jakość w polityce. Cóż to za nowa jakość, skoro łączycie się ze starą, dobrze znaną partią SLD?
Tak, ale myślę, że wszyscy wyciągają wnioski, wszyscy w życiu i w polityce popełniamy błędy, ale teraz, gdy naprawdę
to był
mamy...
błąd, że nie poszliście w eurowyborach do wyborów razem z SLD?
Nie mówię, że to był błąd. Był inny moment, to były inne wybory. Teraz są wybory krajowe. My chcieliśmy się policzyć, sprawdzić i wszystkie partie tak chciały zrobić. Jak się okazało, Sojusz Lewicy Demokratycznej chyba podjął złą decyzję, bo skoro teraz został wyproszony z Koalicji Obywatelskiej, z PO, no to ta decyzja pewnie była zła. Już to jest poza nami. Teraz myślimy o tym, co jesienią i o tym, jak odsunąć PiS od władzy.
A gdybym panią zapytał, która z tych trzech formacji, która wchodzi w skład koalicji lewicowej, jest najsilniejsza, to którą by pani określiła jako najsilniejsza z tych trzech?
Co to znaczy najsilniejsza? Każdy ma swoje najlepsze strony. SLD ma na pewno doświadczenie. My mamy entuzjazm. Razem jest znane z tego, że drobiazgowo wszystko omawia, konsultuje, debatuje. Więc jak połączymy takie trzy siły, trzy żywioły, to chyba lepiej.
Zmieńmy teraz trochę temat. Czy to, co wydarzyło się w Białymstoku, zaskoczyło panią?
Niestety nie. Skala nienawiści w związku z tym, że jest przyzwolenie na nienawiść w stosunku do ludzi odmiennych, innych w naszym kraju się zwiększa. Może tego było tyle samo, ale teraz ci ludzie, te osiłki, ci bandyci, trudno ich inaczej nazwać, wychodzą na ulicę i niestety wciąż czują się bezkarni, bo nawet jeśli policja ich złapie, to często potem sąd albo umarza, albo te wyroki są naprawdę symboliczne, jakieś w zawiasach, więc znamy już te marsze i z Warszawy, w Białymstoku zdarzały się przecież wcześniej napady na Hindusów tam mieszkających, zdarzały się napady w warszawskich tramwajach i zarówno nawet w tamtej kadencji, kiedy minister Sienkiewicz mówił, idziemy po was, a nie doszedł, było niedobrze, a teraz już jest po prostu tragicznie i boimy się zalania kraju tą neofaszystowską
ideologią. Na pewno w Białymstoku emocje są dość duże, a wiem, że wy jako Koalicja Lewicowa będziecie tam wracać i to w niedzielę, w marszu. Po co tam jedziecie?
Jedziemy tam pokazać, że się nie boimy, że nie ustąpimy przed tymi agresorami, przed petardami, przed kamieniami, przed wyzwiskami. Musimy stanąć i pokazać, że jest siła, są siły polityczne, które na pewno nie będą chowały głowy w piasek. Jedziemy tam w niedzielę, zrezygnowaliśmy z soboty, ponieważ jest tam mecz i wielu kiboli przyjedzie, czyli nie chcemy prowokować, ale chcemy jednoznacznie pokazać, że nie zgadzamy się na nienawiść, na przemoc w stosunku do ludzi uśmiechniętych, manifestujących kolorowo, ale bez żadnej agresji. Ze strony ludzi idących w marszach w całym kraju, w marszach pokojowych, nie ma żadnej agresji.
No właśnie, a we wrześniu Marsz Równości przejdzie ulicami Szczecina. Wyobraża sobie pani takie sceny, jak we wschodniej Polsce, tutaj u nas?
Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale niestety wiemy, że te siły neonazistowskie zwołują się w całym kraju i planują przyjazdy i ataki we wszystkich miastach, ale my oczywiście planujemy marsz, będziemy tam, i myślę, że będzie nas tam wielu.
Niektórzy politycy i obserwatorzy sceny politycznej mówią o tym, że temat LGBT i społeczeństwa LGBT w kampanii wyborczej to odwrócenie uwagi od tematów ważniejszych, takich jak na przykład pozycja Polski w Unii Europejskiej czy edukacja, reforma edukacji. Wy jako połączona lewica sprawy związane z tolerancją stawiacie na jednym z pierwszych miejsc waszego programu. Zatem czy temat LGBT to jest temat zastępczy?
My nie mówimy o temacie LGBT, my mówimy o prawach człowieka. Człowiek dla nas i w naszym programie jest najważniejszy. Człowiek, państwo, wspólnota. Dlatego, jeśli dzieją się złe rzeczy, ten temat musi być głośny i musi być postawiony na wysokim miejscu. Ale oczywiście oświata, służba zdrowia, gospodarka to są dla nas bardzo ważne tematy. Wszystkie trzy partie mają je w swoich programach. Teraz ten program skonsolidujemy i wypracujemy najważniejsze wspólne rzeczy, które będziemy państwu przedstawiać. Na pewno będą też małe rozbieżności, ale myślę, że dlatego również wyborcy będą mieli w czym wybierać na tych naszych listach.
Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa z PSL-u na naszej antenie zwraca uwagę, że prawdziwymi społecznymi problemami naszego regionu są umierające szpitale w mniejszych miejscowościach i niskie emerytury. Czy wy jako partie lewicowe nie powinniście większą uwagę skupić na tych tematach?
Zgadzam się, w zupełności podzielam. Mam teraz bardzo chorą mamę, która jest w szpitalu. Ja z nią wielokrotnie bywam na SOR-ach, gdzie siedzimy godzinami. Wiem, jak to wszystko wygląda. Sama też choruję i wielu moich znajomych opowiada o tym, co się dzieje, szczególnie właśnie w małych miejscowościach, kiedy muszą jechać do Szczecina, zapisywać się do lekarzy, czekać do specjalistów wiele, wiele miesięcy. My już jako Wiosna w swoim programie wcześniejszym mieliśmy postulat, aby do specjalisty czekało się tylko 30 dni, a jeśli NFZ sobie nie poradzi, wtedy aby zapłacił za specjalistę prywatnego, dopóki nie wykształcimy odpowiedniej kadry lekarzy, specjalistów i nie będzie ich w służbie zdrowia publicznej dostatecznie. Trzeba będzie szukać innych rozwiązań, ale na pewno ochrona naszego zdrowia jest najważniejsza, można tak powiedzieć.
Ciekawy pomysł, tylko skąd weźmiecie na to pieniądze w budżecie?
Pieniądze w budżecie są. Teraz państwo, nasz rząd przeznacza je na jakąś gigantomanię, na jakieś ogromne lotniska, na manię wielkości, przekopywanie Mierzei Wiślanej. Wciąż ogromne pieniądze przeznaczane są na Kościół katolicki w Polsce, który naszym zdaniem powinien się sam finansować, tak jak wszystkie kościoły w Europie. Powinien sam jego wierni ułożyć na swoje utrzymanie. Więc wystarczą inny podział w budżecie i pieniądze na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia na pewno się znajdą, tak jak również na oświatę. Nie wszystkim trzeba pomagać i nie wszystkim trzeba dawać wyprawkę za 300 złotową, bo ludzie bogaci naprawdę tego nie potrzebują. Te pieniądze można przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli. Podobnie jest jak z 500+. Popieramy ten program od samego początku, ale też nie do wszystkich on powinien docierać.
Ekologia to również duży punkt w waszym programie politycznym.
My jesteśmy za tym, aby podjąć odważną decyzję, że do 2035 roku likwidujemy kopalnie węgla w Polsce.
Łatwo to mówić w zachodniopomorskim, bo nie jest ono oparte na kopalniach.
Wiem, to wszystko. Mam kolegę europosła Łukasza Kochuta, który na Śląsku również mówił to, ponieważ wie, że górnicy mogą znaleźć pracę w innych sektorach, szczególnie jeśli zajmiemy się odnawialnymi źródłami energii, to praca się tam dla nich znajdzie. Proszę popatrzeć, jak odważnie postąpili nasi sąsiedzi Czesi. Już w latach 80. podjęli decyzję o likwidacji szkół górniczych. Teraz u nich w kopalniach pracują albo ich bardzo starsi pracownicy, albo Polacy. Politycy są od tego, aby podjąć decyzję, aby znaleźć drogi wyjścia, aby znaleźć pracę dla tych, którzy teraz pracują w górnictwie, ale nie mogą chować głowy w piasek i być kulą u nogi całej Europy, ponieważ również ze względu na nasze zdrowie powinniśmy zacząć o tym myśleć i podejmować decyzje.
Owszem, ale to plan długoterminowy, na przynajmniej 20-30 lat. Czy w Polsce jest możliwe utrzymanie jednostajnego programu, który zapewni to na Śląsku, Dolnym Śląsku?
Nie wiem, czy jest szansa. Wierzę w mądrość Polaków. Wierzę w to, że Polacy postawią na to, aby myśleć przyszłościowo i aby dać szansę tym politykom, którzy właśnie chcą takiej przyszłościowej polityki dla Polski, dla nas.
To podsumowując, koalicja lewicowa w walce o głosy, zamiast z Prawem i Sprawiedliwością, walczyć o głosy będzie raczej z Grzegorzem Schetyną i Barbarą Nowacką. Zdaje sobie pani sprawę, że to najlepszy prezent, jaki mógłby otrzymać Jarosław Kaczyński?
To nie tak. Myślę, że Grzegorz Schetyna, wypychając Sojusz Lewicy Demokratycznej, też tak nie myśli, bo zdawał sobie sprawę, że
ma teraz silne lewe skrzydło w postaci Bartosza Rłukowicza i właśnie Barbary Nowackiej.
Myślę, że właśnie mniej silne, ale to już była jego decyzja. My nie możemy pozostawić ludzi lewicy, wyborców lewicy sami. Oni muszą mieć nas, my chcemy ich reprezentować. Chcemy walczyć właśnie o te wartości, jak demokracja, sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i cóż nam pozostaje? Przekonywać państwa do naszego programu. Zwyciężymy.
To czy potrafiłaby pani wskazać bastion lewicy w Polsce? Czy jest jakieś miejsce na mapie, o którym moglibyście powiedzieć, tak, tam nasze poparcie jest bardzo duże?
Na pewno ściana zachodnia Polski to jest bastion lewicy, bastion tych wartości, o które my walczymy. W wyborach na przykład w Zielonej Górze i w tym okręgu było ponad 14% dla nas. W Szczecinie, w zachodniopomorskim też nie było źle, było około 12%, a więc zachodnia Polska jest bardziej progresywna od Poznania, ale także Warszawa. Myślę, że musimy przekonywać małe ośrodki, małe ośrodki miejskie i wiejskie, tam mieszkających mieszkańców, że to, co my mówimy, jest wartościowe, że myślimy o Polkach i Polakach, o wszystkich Polkach i Polakach, nie tylko tych z dużych miast. My mamy przecież te słynne tereny popegeerowskie, które to właśnie prawica zostawiła samopas, więc na pewno tutaj i państwo, którzy słuchają tego radia, to są właśnie progresywni wyborcy stawiający na te wartości wszystkim nam bliskie.
No dobrze, to w takim razie to pytanie musi paść. Kto z naszego regionu znajdzie się na pierwszych miejscach listy wiosny koalicji lewicowej?
To oczywiście się okaże i jak najszybciej państwu to zakomunikujemy. W tej chwili budujemy drużynę, bo to drużyna zwycięża i konsolidujemy się. Nasi szefowie spotykają się, dyskutują o najlepszych rozwiązaniach. My też mamy swoje kandydatury, które właśnie wysyłamy do Warszawy i wspólnymi siłami na pewno skonstruujemy najlepszą listę z najlepszymi jedynkami.
Słyszałem, że chciałaby pani wystartować ze Szczecina.
Oczywiście, to moje miasto, więc marzy mi się, aby wystartować ze Szczecina. Zobaczymy, jak będzie.
To jeszcze na koniec dopytam, walczycie o dwucyfrowy wynik, o jednocyfrowy wynik, czy o w ogóle przejście przez próg wyborczy jako koalicja?
Myślę, że te wyniki już do eurowyborów, to, że mamy teraz, patrząc wspólnie, ośmioro aż europarlamentarzystów, dają nam na pewno szansę na dwucyfrowy wynik i będziemy walczyli, żeby był jak najlepszy.
Moim gościem była Małgorzata Prokop-Paczkowska z partii Wiosna.
Dziękuję bardzo.